Witamy Państwa bardzo serdecznie i oczywiście zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w Żużlu. Kilka słów na temat tenisa, ponieważ mamy bardzo, bardzo pozytywne informacje. No i dalsza część naszej audycji poświęcona będzie piłce nożnej. Bardzo dużo tematów do omówienia. Startujemy oczywiście z Żużlem. Tutaj również bardzo dobre informacje dla polskich kibiców, ponieważ w Toruniu w ten piątek i w tą sobotę odbywały się dwa ostatnie zawody Grand Prix, czyli indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu. No i jeżeli chodzi o wyniki, w piątek sypnęło niespodziankami, ponieważ pierwsze miejsce zajął dość niespodziewanie Max Frick, który w finale pokonał Macieja Janowskiego, co bardzo istotne. Wysokie czwarte miejsce zajął wówczas Bartosz z Marslik, trzeci był Tai Woffinden. Poza czołową ósemką niestety Patryk Dudek, który przywiózł zaledwie 5 punktów. I w sobotę bardzo istotne zawody, ostatnie, które miały niebagatelne znaczenie dla klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, i tutaj zwycięstwo naszego reprezentanta, czyli Bartosza z Marslika, który w biegu finałowym pokonał drugiego z biało-czerwonych, czyli Macieja Janowskiego. Na trzecim miejscu był Artiom Aguta, a na czwartym Fredrik Lindgren. Jeżeli chodzi o Patryka Dudka, to on w sobotę zajął 11 miejsce z dorobkiem 6 punktów. I jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to są właśnie te dobre wieści. Bartosz z Marslik drugi rok z rzędu zapewnił sobie indywidualne Mistrzostwo Świata. W całym cyklu zdobył 133 punkty. Wyprzedził Taja Woffindena i Fredrika Lindgrena. I tu była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ obaj mieli po 117 punktów po 8 konkursach i trzeba było rozegrać dodatkowy bieg, w którym Brytyjczyk pokonał reprezentanta Szwecji, dlatego on zajął drugie miejsce. Niestety tuż za podium, a więc na czwartej pozycji, Maciej Janowski, czyli na tym miejscu najbardziej nielubianym przez sportowców. Poza czołową ósemką w tym sezonie Patryk Dudek z 39 punktami na 12 pozycji. Jeżeli chodzi o ten sezon, to był dość nietypowy, ponieważ zaledwie 8 zawodów cyklu Grand Prix, z czego aż 6 rozegranych w Polsce. Bartosz Marslik potrafił bardzo dobrze ten atut wykorzystać. No i teraz jeszcze tenis, ponieważ tam bardzo dobrze na kortach Rolanda Garrosa radzi sobie nasza reprezentantka, czyli Iga Świątek.
Tak, dodam zresztą, dla której to jest zresztą życiowy sukces, bo po raz pierwszy w karierze 19-latka urodzona w Warszawie dotarła do ćwierćfinału, a więc zdolnej przy ósemki turnieju wielkoszlemowego. Udało się to właśnie na kortach w stolicy Paryża, no a pokonała niebyle kogo, bo aktualną wiceliderkę rankingu WTA, jedynkę, zawodniczkę zastawioną z numerem 1 w French Open, a więc Simone Halep, pokonała Rumunkę 2-0 i to wygrała w sposób zdecydowany 6-1, 6-2, a więc straciła raptem 3 gemy w całym meczu. Ze statystyk 4 razy odebrała podanie Rumunce, bardzo pewnie spisywała się przy własnym podaniu, ani razu nie dała sobie odebrać. Dwukrotnie wygrała z Rumunką gema na suchu, a więc nie straciła nawet punktu, no i zrewanżowała się również za porażkę sprzed roku, bo właśnie obie te zawodniczki spotkały się dokładnie na tym samym etapie, a więc na etapie 1/8 finału we French Open. Wówczas wygrała Halep bardzo pewnie, tracąc tylko jednego gema. Teraz Świątek zrewanżowała się, no i Świątek mknie po kortach Rolanda Garrosa naprawdę w imponującym stylu. Wygrała wszystkie 4 spotkania do tej pory, wszystkie bez straty seta. No i teraz pora na pojedynek o półfinał z Włoszką Martiną Trevisan, zawodniczką, która jest klasyfikowana w światowym rankingu dopiero na 159 miejscu, ale myślę, że tutaj specjalnie na rankingi nie ma co patrzeć, bo ta zawodniczka w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała chociażby Holenderkę Kiki Bechstein, wygrywając 2x6-4. No i z tą zawodniczką Świątek po raz ostatni mierzyła się rok temu, 15 czerwca 2019 roku, kiedy zmierzyła się w kwalifikacjach do turnieju głównego w Birmingham. Wówczas Świątek wygrała 2-0. Liczymy na powtórkę. Liczymy na to, że Świątek awansuje do półfinału, a sam początek meczu zaplanowany jest wstępnie na godzinę 17:45.
Kolejnym punktem naszej audycji będą europejskie puchary, ale o nich powiemy za kilka minut.
Against the glass, leave me
Już niedługo wystartuje faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Znamy już rozkład fazy grupowej, skład tych wszystkich grup, które będą, te wszystkie drużyny, które w tym sezonie wystąpią. No i tak, w grupie A Bayern Monachium, Atletico Madryt, Red Bull Salzburg i Lokomotiv Moskwa, a więc aż trzech reprezentantów Polski będziemy mogli obejrzeć na boiskach.
Tak, no i tutaj przypomina się powtórka z sezonu 2015-2016, kiedy Atletico wyeliminowało Bayern Monachium w półfinale Champions League. To jeszcze było za kadencji, jeżeli mówimy o Bawarczykach, za kadencji Pepa Guardioli. Tutaj Bayern poniekąd będzie miał okazję do rewanżu, no ale szykują się naprawdę dwa fajne mecze. No i taki pojedynek Lewandowski versus Luis Suárez.
W grupie B Real Madrid, Shakhtar Donieck, Inter Mediolan i Borussia Mönchengladbach.
Tak, no tutaj Inter teraz ma już obowiązek tego, aby wyjść z grupy, bo przypominam, że rok temu się nie udało, kiedy rywalizowali w jednej stawce z Barceloną i uciekła mi nazwa kolejnego klubu. Chyba z Borussią Dortmund, tak? I wtedy Inter dostał się do...
Tottenham.
Tottenham nie? To był jeszcze wcześniej, dobra. Na pewno. Także teraz no po tych wzmocnieniach no Inter będzie na pewno walczył. Myślę też o coś więcej niż tylko awans do fazy pucharowej.
W grupie C mamy następujące zespoły: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Pireus i Olympique Marsylia. No jak dla mnie Manchester City dość dobrze trafi w tym głosowaniu.
Tak, no ciekawy zestaw grupy pod tym kątem. No mamy jednego zdecydowanego faworyta. Trudno wskazać, który tutaj z tych zespołów może awansować z drugiego miejsca, bo wydaje się, że tutaj szanse są rozdzielone tak mniej więcej porówno.
Grupa D, FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo i FC Midtjylland, a więc debiutant.
Tak, no, grupa wygląda bardzo ofensywnie, już możemy zacierać ręce na mecze Liverpool, Atalanta, Bergamo, jeszcze patrząc zwłaszcza na to, jakie wyniki padają w ostatnim czasie w tych ligach europejskich, właśnie z udziałem chociażby Atalanty czy Liverpoolu, ale tutaj Ajax też na pewno stać na niespodziankę i no i ta walka rzeczywiście o awans do fazy pucharowej może być ciekawa, no i to jest taki kolejny sezon, wydaje się, może być dla Liverpoolu, gdzie ta droga do fazy pucharowej dla drużyny Kloppa wcale nie musi być łatwa.
W grupie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ mamy dwa zespoły, które debiutują w fazie grupowej, ale może po kolei. FC Sevilla, Chelsea Londyn, no i wspomniani debiutanci, a więc FK Krasnodar i francuskie Stade Rennes.
Tak, tu już kolejny klub z Rosji, który zagra w Champions League. Debiut, tak jak mówiłeś, Stade Rennes, a więc od razu dosyć szybko z tym klubem będzie mógł zagrać nowy golkiper Chelsea, Edouard Mendy. Ja tylko zwracam uwagę, że w tej grupie grają dwaj ostatni zwycięzcy Ligi Europy, a więc Sevilla i Chelsea. No i tak wydaje się, że te zespoły powinny awansować do kolejnej rundy.
W grupie F mamy Zenit Sankt Petersburg, Borussię Dortmund z Łukaszem Piszkiem, do tego Lazio Rzym i belgijski klub Brysz.
Tak, no tutaj faworytem mimo wszystko Borussia Dortmund, właśnie z Łukaszem Piszkiem, dla którego to będzie ostatni sezon na europejskich boiskach w karierze. Lazio wraca do Champions League po 13 latach. Ostatnio wzmocniło się wspaniałym transferem Andreasa Pereiry. No ale na pewno nie bez szans pozostaje Zenit, bo Rosjanie też potrafią od czasu do czasu zaskakiwać w europejskich pucharach i kto wie, może to jest taki teraz ten moment, gdzie Zenit zawojuje Europę i może uda się na wiosnę też awansować do 1/8.
W grupie G będziemy oglądali dwóch Polaków, mamy taką nadzieję. Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w składzie, FC Barcelona, Dynamo Kijów, Tomasz Kędziory i kolejny debiutant Lidze Mistrzów, a więc Ferencváros Budapeszt.
Wydaje się, że chyba w żadnej grupie nie ma takiej przepaści między dwoma zespołami a dwoma kolejnymi, jeżeli chodzi o kwestię awansu. Barcelona, Juventus, to między tymi zespołami powinna się rozstrzygnąć też kwestia tego, która z drużyn awansuje z pierwszego miejsca, no ale oczywiście my zacieramy ręce na pojedynek Messiego z Cristiano Ronaldo, a więc pojedynek właśnie Barcelony z Juventusem.
No i grupa H. Tutaj mamy Paris Saint-Germain, Manchester United, Red Bull Lipsk i mistrza Turcji, a więc Istanbul Başakşehir.
Naprawdę ciekawa grupa. Tutaj PSG wydaje się oczywiście być faworytem, natomiast Lipsk oczywiście może jak najbardziej namieszać szyki i wyeliminować choćby kosztem Manchester United. Tutaj chcę jeszcze tylko podkreślić, że w tej grupie gra trójka zespołów, a więc PSG, Lipsk i Manchester, to są zespoły, które w ostatnim sezonie grały w najlepszej czwórce europejskich pucharów, bo przecież Lipsk był w półfinale Ligi Mistrzów, Manchester w półfinale Ligi Europy, a PSG dotarło do finału Champions League.
No i skoro napomknąłeś tutaj o Lidze Europy, no to oczywiście musimy powiedzieć o tym, jak radziły sobie polskie drużyny w tych rozgrywkach. Przypomnijmy, że w czwartej rundzie grały zarówno Lech Poznań, jak i Legia Warszawa. No i najpierw może te lepsze informacje, czyli awans Kolejorza, czyli drużyny Lecha do fazy grupowej, zwycięstwo wyjazdowe z Charleroi 2-1 po trafieniach Daniego Ramireza i Tymoteusza Puchacza.
Tak, wielki szacunek, wielkie gratulacje dla Lecha Poznań, bo trzeba podkreślić, że to jest jedna tylko z trzech drużyn, która awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, zaczynając te rozgrywki od pierwszej rundy. Lech wyeliminował cztery zespoły, grając trzykrotnie na wyjeździe i te, za każdym razem te mecze wyjazdowe to były mecze z zespołami, które są z lig wyżej sklasyfikowanych od Polski, a więc ze Szwedami, z którymi nam no nie szło w ostatnich latach. Wyeliminowaliśmy również teraz Charleroi, a więc zespół, który przecież był który jest aktualnym liderem Ligi Belgijskiej, zespół, który przed meczem z Kolejorzem w 7 kolejkach wygrał 6-krotnie, tylko raz stracił punkty remisując, ale no tutaj mimo wszystko mogliśmy się spodziewać, że tak rzeczywiście te spotkanie może wygrać. Po pierwszej połowie było 2-0, w drugiej połowie sporo nerwów, bo tam nie dość, że szybko strzelona bramka przez Belgów w 56 minucie, to jeszcze był rzut karny wcześniej, a później czerwona kartka, no i Lech kończył ten mecz w 10.
No i teraz te troszkę bardziej przykre informacje, szczególnie dla kibiców z Warszawy, ponieważ Legia na własnym stadionie przegrała bardzo wyraźnie z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu aż 0-3.
Tak, kolejna kompromitacja Legii, bo w ostatnich trzech sezonach, od sezonu 2017-2018, tak średnio składa się, że no Lech raz, czy przynajmniej dwa razy na sezon odpada z europejskich pucharów właśnie z zespołami z takich dla nas dosyć egzotycznych krajów. Wcześniej była porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów z zespołem z Cypru, teraz z zespołem z Azerbejdżanu. No i trzeba powiedzieć, że ten wynik bardzo dobrze odzwierciedlał przebieg gry. Legia stać było tylko na dwa celne życzenia w całym spotkaniu. Karabach przy nieco lepszej skuteczności mógł to spotkanie wygrać wyżej, ale to w jaki sposób oni strzelali bramki, w jaki sposób rozmontowywali defensywę Legii, no to to się patrzyło tak trochę przez łzy, bo rzeczywiście Legia była kompletnie bezradna. No i ta porażka sprawiła, że Legia znowu nie zagra w fazie grupowej Europejskich Pucharów.
Zgadza się. Trener Michniewicz będzie miał bardzo dużo pracy nad formą piłkarzy Legii. Jeżeli chodzi o rywali grupowych Lecha Poznań w grupie D Ligi Europy, no to mamy Benfica Lizbona, jest również Standard Liège oraz jest ekipa Glasgow Rangers. No można powiedzieć, opinie po tym losowaniu podzielone.
No Lech znowu zagra zespołem z Belgii. Standard Liège, my możemy pamiętać ten zespół, jeżeli chodzi o dwumecz w europejskich pucharach z Wisłą Kraków, dla której zresztą to były ostatnie boje w europejskich pucharach, 2012 rok. Wtedy po remisie w Krakowie 1-1 w rewanżu Belgowie u siebie zremisowali 0-0 i awansowali do następnej rundy. Benfica Lizbona, zespół, który dokonał fajnych transferów w tym okienku, zwłaszcza jeżeli patrzymy na linię defensywną, bo sprowadzili w sumie aż trzech środkowych obrońców, Otamendi, Vertonghen oraz wczoraj
Todibo.
Na zasadzie wypożyczenia Todibo za 2 miliony euro. No i tutaj oczywiście Benfica będzie największym faworytem. No i Rangers, zespół, z którym nie tak dawno mierzyła się Legia Warszawa.
Legia, tak.
Rok temu przegrała w dwóch meczu 0-1. My jeszcze pamiętamy też, może nie do końca pamiętne, czy też słynne boje, ale na pewno takie trochę wstydliwe dla polskiej piłki, bo w wykonaniu Amiki Wronki, kiedy drużyna z Wronek dostawała łupnie od Szkotów w Pucharze UEFA jeszcze na początku tego stulecia.
Zgadza się. No zobaczymy. W każdym razie bardzo dużo jest opinii, że Lecha przy takiej grze, jaka była do tej pory, być może stać nawet na wyjście właśnie z takiej grupy. Teraz warto wspomnieć o plebiscycie na piłkarza sezonu UEFA 2019-2020. Tutaj mamy bardzo dobre informacje. Robert Lewandowski właśnie został wybrany piłkarzem sezonu. No i można powiedzieć, w tym głosowaniu zdeklasował rywali. 477 punktów, podczas gdy drugi Kevin De Bruyne, a więc piłkarz Manchesteru City, zaledwie 90 punktów.
Tak, zresztą gdyby tak zliczyć sumę punktów w tej klasyfikacji zawodników od miejsca 2 do 10, to ta liczba będzie mniejsza niż ta liczba, którą zyskał Lewandowski. 477 punktów, De Bruyne tylko 90 punktów. Trzecie miejsce Manuela Neuera. No i ta nagroda dla Lewandowskiego była spodziewana, no nie mogło być inaczej. Jeżeli zawodnik wygrywa wszystko, co było do wygrania w piłce klubowej, do tego w każdym z tych rozgrywek, czyli mówimy tutaj o lidze niemieckiej, o Pucharze Niemiec, a zwłaszcza Lidze Mistrzów, zdobyła też koronę Króla Strzelców i to w takim naprawdę imponującym stylu, no to decyzja nie mogła być inna. I jeszcze tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że no, słabszy sezon rozgrywali może nie do końca Leo Messi i Cristiano Ronaldo, no ale wyniki ich zespołów no tutaj wskazywały na to, że raczej oni indywidualnie nie będą mieli większych szans, chociaż i tak ta pozycja czwarta Messiego wydaje mi się trochę zawyżona. 53 punkty, tyle samo co Neymara. Lewandowski też został wybrany przez UEFA najlepszym napastnikiem, wyprzedzając Mbappé i Neymara, a więc duet Paris Saint-Germain.
Poruszamy teraz wątek, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Zobaczymy, jak radzili sobie w ostatni weekend, jeżeli chodzi o klubowe występy. W Anglii 90 minut Jana Bednarka, w barwach Southampton wygrana z West Bromwich 2-0. Zwycięstwo również Łukasza Fabiańskiego, jego West Ham z Leicester 3-0. 77 minut Mateusza Klicha w barwach Leeds i bardzo cenny remis z Manchesterem City. Jeżeli chodzi o zaplecze ekstraklasy angielskiej, Michał Helik pełne 90 minut z Middlesbrough, Kamil Jóźwiak 80 minut w barwach Derby z Norwich i Bartosz Białkowski z Millwall pełne spotkanie ze Swansea i przegrana 1-2.
Tak, kolejne czyste konto Fabińskiego i to nie w byle jakiej konfrontacji, bo z zespołem, który do tej pory wygrał wcześniej 3 mecze w lidze, a więc z Leicester i to na King Power Stadium. Fabiański drugi raz, tak jak mówię, z czystym kontem. Też czyste konto Jana Bednarka, odkąd on wygrywa z West Bromwich 2-0, które wydaje się, że w tym sezonie będzie chyba taką czerwoną latarnią ligi, bo przegrywa jak leci, no z wyjątkiem ten remisowy mecz z Chelsea-Londyn. Klich, no po raz kolejny tutaj należał do wyróżniających się piłkarzy w meczu City remis i to taki zasłużony remis, a może nawet i to list było bliżej wygranej w meczu z aktualnym wicemistrzem Anglii. Jóźwiak 80 minut, ale po raz pierwszy mógł się cieszyć w barwach nowego klubu ze zwycięstwa swojego zespołu, bo derby wygrało po pięknej bramce Wayne'a Rooney'a.
Jeżeli chodzi o inne ligi w Grecji, w ciągu 9 minut 2 trafienia Karola Świderskiego, w Hiszpanii 17 minut Damiana Kondziora w barwach Eibaru, no i w Niemczech Robert Lewandowski, wspominany już dzisiaj przez nas, znakomicie uczcił ten swój wybór na najlepszego piłkarza UEFA w meczu z Hertą Berlin. 4 gole i zwycięstwo jego Bayernu 4-3. Warto wspomnieć, że w barwach Herty asysta Krzysztofa Piątka. Bardzo dobre spotkanie Rafała Gikiewicza w barwach Augsburga 0-0 z Wolfsburgiem i nominacja do 11 kolejki. I piękne trafienie Martina Kobylańskiego na zapleczu Bundesligi, ale jego Eintracht Brunswick przegrał z Hanowerem aż 1-4.
To może tylko dwa słowa o Lewandowskim. Jego pierwsza z tych 4 bramek to była bramka numer 100, zdobyta na Allianz Arenie, a więc na domowym boisku Bayernu w rozgrywkach Bundesligi. Poza tym już ma Lewandowski przekroczył barierę 250 bramek zdobytych dla Bayernu i barierę 500 bramek zdobytych w seniorskiej karierze, o tych oczywiście oficjalnych meczach. Na Lewandowski przyćmił oczywiście Krzysztofa Piątka. Zresztą zdobył w tym meczu 4 gole, a więc dokładnie tyle, ile Piątek strzelił w całym 2020 roku, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko ligowe rozgrywki, a więc nie tylko Bundesligę, ale również Serie A.
W Rosji 90 minut Grzegorza Krychowiaka w barwach Lokomotivu, podobnie jak Macieja Rybusa, jej zwycięstwo i drużyny. Pełne spotkanie Sebastiana Szymańskiego w barwach Dinama Moskwa w dwóch ostatnich występach ligowych. Bramka dla Celticu Glasgow Patryka Klimali, mimo że zagrał 31 minut tylko. I we Włoszech również kilku Polaków wystąpiło: Bartłomiej Drągowski w barwach Fiorentiny, Sebastian Walukiewicz w Cagliari i Bartosz Bereszyński w Sampdorii, pełne mecze. Kamil Glik w barwach Benevento również 90 minut. Łukasz Skorupski w barwach Bolonii 90 minut z Parmą i z Benevento. Arkadiusz Reca w barwach Crotone również pełne spotkanie.
Tak, Drągowski kolejne 90 minut, oczywiście nie do ruszenia, chociaż trochę zawalił przy jednej z bramek, przy tej decydującej bramce, która pozwoliła Sampdorii wygrać spotkanie. 90 minut też Walukiewicza, ale o tym meczu Walukiewicz będzie raczej chyba chciał szybko zapomnieć. Może sam on indywidualnie nie rozegrał słabego meczu, ale jednak 5 bramek straconych przez jego zespół o czym się świadczy. Bereszyński 90 minut z Fiorentiną, ale kolejny na mecz wydaje się byłego piłkarza Lecha Poznań bez błysku. Glik z Interem 2-5, ale już potem wygrana z Bolonią i to jest taki pierwszy mecz Glika w barwach Benevento, gdzie jego zespół też zakończył spotkanie bez straconej bramki. Debiut Recy w meczu Sassuolo, ale 1-4. No i Skorupski, który kolejne dwa mecze z przynajmniej jednym puszczonym golem, 35 takich meczów Skorupskiego, no idzie na niechlujny rekord. Próbuje już taki, w sumie można powiedzieć, bardzo niechlujny rekord.
Dodajmy, że piłkarze Napoli nie udali się na mecz do Turynu z powodów epidemiologicznych. Nie rozegrane zostało to spotkanie. Zostały nam jeszcze dwie kwestie do omówienia, czyli transfery i ekstraklasa, ale o tym za kilka minut. Tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Ze względu na koronawirusa okienko transferowe w Europie troszeczkę się przesunęło względem poprzednich lat i wczoraj właśnie mieliśmy ostatni dzień tego okienka w najważniejszych ligach europejskich. No nie brakowało bardzo ciekawych transakcji. Może zacznijmy od tego, co się działo na rynku chociażby angielskim, bo tutaj bardzo aktywny Manchester United. Wojtek, myślę, że będzie zadowolony po tych ruchach. Edison Cavani przeszedł z PSG właśnie do klubu Old Trafford bez odstępnego i dodatkowo jeszcze trafił do Manchesteru Alex Telles z FC Porto za 15 milionów euro.
Tak, ten transfer Tellesa był spodziewany, bo tutaj rozmowy na linii Porto-Manchester trwały od jakiegoś czasu. Ostatecznie udało się pozyskać Brazylijczyka za 15 milionów euro. Brazylijczyka, któremu kończył się kontrakt z Porto za rok, a więc tutaj Porto miało taką w sumie ostatnią szansę. Piłkarza bardzo bramkostrzelnego. Oczywiście ktoś powie, że dużo lwią część swoich bramek zdobywa po strzałach z rzutu karnego, ale jednak mimo wszystko te liczby mogą robić wrażenie. Chociażby w zeszłym sezonie to było 11 bramek tylko w lidze, a więc tutaj na pewno jakieś też nowe możliwości ofensywne od grają się przed zespołem Ole Gunnara Solskjaera. Trochę mniej spodziewany transfer, na pewno jeszcze jakiś czas temu Cavaniego, który jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że już jest jedną nogą w Benfice, ostatecznie wędrował w Manchesterze, ale to już taki kolejny transfer Manchesteru. Powiedzmy, że transfer z PSG, bo tak samo było w przypadku Ibrahimowicza w 2016 roku, któremu skończył się kontrakt z PSG, no i wtedy trafił właśnie do klubu z Old Trafford.
Ciekawa wymiana, można by tak powiedzieć, zawodników na linii Arsenal-Atletico Madryt, ponieważ do Arsenalu trafił gracz drugiej linii zespołu Diego Simeone, Thomas Partey, za 50 milionów euro, tyle wynosiła klauzula odstępnego. W drugą stronę w ramach wypożyczenia powędrował Urugwajczyk Lucas Torreira.
Tak, no to taki transfer, jeżeli mówimy o Tomasie Parteju, który od razu z miejsca powinien ten piłkarz oczywiście grać w pierwszym składzie, tym bardziej, że wydaje się, że ta druga linia, a więc ten środek pomocy nie jest jakoś znowu specjalnie silnie obsadzony, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Partey miał przegrywać przynajmniej na starcie boiskową rywalizację chociażby z Elnenim. Ceballos nie do końca chyba spełnia oczekiwania w zespole Artety, no i tutaj taka wydaje się duet Partey-Czaka, to wygląda naprawdę dosyć solidnie na Torreira. Troszkę odstawiony na boczny trochę przez Artetę i to było na pewno dobre rozwiązanie dla kanonierów, żeby tego piłkarza właśnie dzięki transferowi też Parteya pozbyć się. No i poszedł na wypożyczenie do drużyny Diego Simona.
Jeżeli chodzi jeszcze o Arsenal, no to do Herty został wypożyczony inny pomocnik, Matteo Guendouzi. Bardzo ciekawe ruchy Bayernu, Monachium i nieoczywiste w ten ostatni dzień okienka transferowego i chociażby z PSG na zasadzie wolnego transferu trafił Eric Maxim Choupo-Moting. Oprócz tego prawy obrońca Bouna Sarr, dotychczas grający w Olympique Marsylia i jeszcze po raz kolejny w Monachium zamelduje się Douglas Costa, tym razem wypożyczony z Juventusu.
Bayern obsadził w tym ostatnich dwóch dniach okienka te cztery najbardziej newralgiczne pozycje, bo rzeczywiście na prawej obronie był tylko Pavar, tak na dobrą sprawę. Udało się znaleźć zmiennika dla Lewandowskiego właśnie w postaci Choupo-Motinga, który bardzo dobrze za niemieckie boiska, w końcu strzelił 40 bramek na ligowych boiskach w Niemczech. Jest Douglas Costa, który przecież dobrze zna zespół z Monachium, bo tam spędził dwa całkiem dobre sezony, a jeszcze przecież dzień wcześniej do zespołu z Monachium trafił Mark Toka, a więc piłkarz Espanyolu Barcelony, który zastąpi, powiedzmy, siłą rzeczy zastępuje Thiago Alcantara.
Wzmacnia się również Paris Saint-Germain i tak trafił tam gracz Barcelony Rafinha oraz grający dotychczas FC Porto Danilo Pereira na zasadzie wypożyczenia.
Plus Moise Kean jeszcze z Evertonu, a więc trzy szybkie transfery. zespołu z Paryża, ale to są takie, wydaje się, transfery dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bardziej na ławkę rezerwowych, bo no, ta konkurencja w PSG no jest naprawdę mocna, mimo tego, że zespół stracił chociażby Cavaniego, czy właśnie Choupo-Moutinga wspomnianego wcześniej.
No i oczywiście można jeszcze wspomnieć o chociażby wypożyczeniu Theo Walcotta do Southampton, przejściu do Fiorentiny Jose Callejona, również wypożyczeniu do Napoli Timoe Bakayoko, czy też wypożyczeniu do Juventusu Federico Chiesy, ale troszkę czas nas goni, więc jeszcze bardzo szybko. No oczywiście warto dwa słówka o Jakubie Moderze i Michale Karbowniku. Nowy rekord transferowy Ekstraklasy stał się faktem. Moder trafia do Brighton za 11 milionów euro, ale zaraz z powrotem wypożyczony do Lecha. Analogicznie Michał Karbownik do tego samego klubu, również 5,5 miliona euro.
Modelowy transfer Lecha. Inne kluby powinny być przykład, bo naprawdę, jeżeli patrzymy na warunki tego, jak Moder został wytransferowany przez Lecha, to naprawdę dla klubu ze stolicy Wielkopolski są same korzyści. 11 milionów euro, to po pierwsze. Nie mówiło się w ogóle o jakość, o Moderze, o w kontekście transferu, tak, ale nagle o takich pieniądzach. Po drugie, zostaje w klubie.
Może, przynajmniej do zimy.
Przynajmniej do zimy, a jeżeli zimą Brighton będzie go chciało wziąć, no to będzie musiał dopłacić. Do tego bonusy, do tego 10% z transferu. Wyobraźmy sobie, że Moder zostaje sprzedany za 20 czy więcej milionów w niedługim czasie i z tego idzie naprawdę solidne pieniądze, więc naprawdę klub z Wielkopolski umie w transfery.
No i bardzo szybko szósta kolejka Ekstraklasy, tylko 5 spotkań ze względu również na koronawirusa. Raków Częstochowa pokonał Wisłę Płock 3-0, Śląsk Wrocław wygrał z Krakowią 3-1, Podbeskidzie Bielsko-Biała pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonali Stal Mielec 1-0, Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 2-0 i Piast Gliwice porażka na własnym stadionie z Lechem Poznań 1-4.
I chyba największym wydarzeniem tej kolejki, tak mówiąc na szybko, będzie to, że Raków Częstochowa po raz pierwszy w historii klubu jest liderem rozgrywek po 6 kolejkach, ale takim liderem naprawdę zasłużonym.
No i jeżeli chodzi o tabelę, tak bardzo szybki rzut oka, wspomniany Raków 13 punktów, pierwsze miejsce, na drugim Górnik Zabrze i na trzecim Zagłębie Lubin również punktów 13, co zaskakujące, na dwóch ostatnich miejscach nasi Pucharowicze, więc Krakowia i Piast Gliwice odpowiednio 2 i 1 punkt. No i Ekstraklasa to był ostatni punkt naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Wojtek.
Oraz Łukasz, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30.